Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a moim i Państwa gościem jest poseł PSL Jarosław Rzepa.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Udało się przebić przez Szczecin i zdążyć na czas, chociaż
tak,
łatwo nie było.
Nie było łatwo, ale czasami tak to jest.
Wolno się jeździ po Szczecinie?
Zależy. Są takie momenty, że jednak jakiekolwiek opady deszczu też jakoś u kierowców powodują to, że jakoś...
Noga z gazu.
Tak jest.
Za wolno idą te zmiany, tak powtarzają na rok po wyborach niektórzy komentatorzy, eksperci, niektórzy mieszkańcy i Szczecina i nie tylko. I Warszawy, i Rzeszowa. Jak pan to ocenia? Za wolno idą te zmiany?
Zależy, o który obszar chodzi. To jest w niektórych, mam też takie wrażenie, że moglibyśmy szybciej realizować, natomiast te 8 lat jednak w 8 miesięcy czy 9 miesięcy się nie da odwrócić.
Co, za dużo trupów w szafach?
No niestety, stan, do jakich doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość wiele przedsiębiorstw, jest bardzo trudny. Wyprowadzanie tego potrwa, a ludzie by chcieli tak naprawdę mieć efekty może z tygodnia na tydzień. Tak się nie da.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o koalicję? Tam mamy coraz więcej tarć, razem, ale osobno teraz, razem
nasza
podziękowało.
Nasza koalicja jest po prostu różno jak gdyby barwna, tak? Mamy dość duże, spore różnice światopoglądowe, ale przecież o tym wiedzieliśmy, wszyscy wiedzieliśmy, że tak jest i musimy dłużej się dogadywać w wielu obszarach, a w niektórych nie jesteśmy się w stanie jak gdyby przełamać, jeśli chodzi o pewien kompromis. Ale to też, myślę, że to chyba to porozumienie, które podpisaliśmy, to jest najważniejsze. Realizacja tego porozumienia, to co nas jak gdyby łączy i na co się zgodziliśmy. A nie tak wrzucanie sobie tak z lewej czy z prawej strony, a później no, przejdzie czy nie przejdzie.
Do tych wrzutek jeszcze przejdziemy, a teraz chciałbym pana zapytać, jaka jest pańska siła przebicia w Warszawie. I pytam to w kontekście tego, co powiedział mój wczorajszy gość, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, to może posłuchajmy teraz wszyscy razem.
Ani pozycja pana Nitrasa nie jest na tyle mocna, żeby skutecznie walczył o interesy Pomorza Zachodniego, ani pozycja pana Rzepy. Ja pamiętam, wie pan, przedstawicieli rządzących, którzy spotkali się u wojewody w ramach zespołu parlamentarnego i mówili, tak, PKP Cargo nie może być likwidowane. I co mamy dzisiaj? Likwidację oddziału PKP Cargo Tabor w Szczecinie.
Jak pan się odniesie do tych słów, że pana pozycja jest znikoma w Warszawie?
Przede wszystkim oczywiście Prawo i Sprawiedliwość rządziło niepodzielnie i robiło co chciało. Mogło robić z przedsiębiorstwami takimi jak PKP Cargo, że zrywać umowy, płacić kary, nie dotrzymywać słów, jeśli chodzi o transport węgla. Doprowadziło to do ogromnych problemów PKP Cargo tym się nie przejmowali. Tak? Natomiast my dzisiaj próbujemy tą firmę uratować, jak najwięcej miejsc pracy wyprowadzić na prostą, zwiększyć udział w rynku polskim.
Ale Szczecin na tym traci.
I tutaj, panie redaktorze, ja ze swojej strony, nie tylko w zespole parlamentarnym, dwukrotnie rozmawiałem z prezesami, teraz rozmawiałem ostatnio w ubiegłym tygodniu z ministrem infrastruktury. Natomiast sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Dzisiaj, jeżeli PKP Cargo ma 34% w polskim koszyku zamówień, no to wozi tyle, ile wozi. Potrzebuje remontów tyle, ile potrzebuje. Natomiast ja tutaj mówiłem, że jednak może znajdźmy coś, co by spowodowało, albo jakieś rozwiązanie, które by dało przeżyć, a ta koniunktura kiedyś wróci. Ja jestem przekonany, że wróci. Choćby jeżeli wybudujemy terminal kontenerowy, czy zwiększymy przewozy, to wróci. Tylko jeżeli zlikwidujemy to dzisiaj, to nie będziemy mieli do czego wracać.
Mamy likwidować w Szczecinie, tak?
Te rozmowy, panie redaktorze, cały czas trwają.
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła?
Ostateczna decyzja, gdyby dzisiaj kierunkowa jest, natomiast trwają rozmowy z jedną ze spółek PKP i z dwoma partnerami, nazwijmy, spoza branży. Dla mnie najważniejsze, żeby ten zakład utrzymać, żeby te miejsca pracy utrzymać. Czy to będzie inna spółka PKP? Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby to miejsce zostało i czekało na ten moment, kiedy znowu będzie koniunktura na przewozy.
Wczoraj i kolejarze z PKP Cargo, i związkowcy, i pracownicy z zakładów chemicznych Police, ale też z Dolnej Odry, z elektrowni, ale też rolnicy protestowali o 14 przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Był pan wśród tych protestujących?
Nie, nie, wczoraj byłem w Warszawie, także nie miałem okazji, natomiast...
Pytam, ponieważ pan bywał wśród protestujących, kiedy był pan w opozycji, a dzisiaj, kiedy pan rządzi...
Nie, to proszę mi powiedzieć tak, rolnicy kilka miesięcy temu protestowali w dwóch głównych zakresach. Ukraińskie zboże i Zielony Ład. Ukraińskiego zboża dzisiaj nie ma. Temat został załatwiony. Zielony Ład bardzo mocno poluzowany, jeśli chodzi o to, że te nie dotykają polskich rolników. Dzisiaj rolnicy mają inny problem. Bardzo niskie ceny na rynkach światowych. Rząd Rzeczpospolitej do końca nie jest winny cenom na rynkach światowych, choćby w Paryżu, tak? Natomiast my szukamy rozwiązań. Na przykład płatności, te zaliczki płatności bezpośrednich w ciągu miesiąca. Nikomu się nigdy tego do tej pory nie udało to zrobić, po to, żeby właśnie rolnikom było lżej. Ale rozmawiamy z nimi dalej. Także wydaje mi się, że w tym obszarze rolnym sporo się udało zrobić. Jeśli chodzi o Dolną Odrę, no to dlaczego poprzednio rządzący, podejmując decyzję o budowie bloków gazowych, równolegle nie zaczęli budować tego, żeby zabezpieczyć Gryfino i rozwiązać sytuację ludzi, którzy będą musieli odejść, bo do elektrowni gazowej tyle osób nie potrzeba. A dzisiaj krzyczą, że to my... Oni podjęli decyzję, natomiast dzisiaj próbują obarczyć ten rząd. No bardzo hipokryzja. Czystej jak gdyby odsłonie.
Wracając do mojego pytania, jak rozumiem, to nie jest tak, że kiedy był pan w opozycji, to pan bywał na protestach?
Nie mam z tym żadnego problemu.
Czyli będzie pan, tylko po prostu kalendarz
znaczy
nie pozwolił
się, tak, wczoraj można sprawdzić moją aktywność, natomiast ja z rolnikami się cały czas spotykam i zapowiadam już tutaj, szanowni państwo, pan minister Siekierski w listopadzie przyjedzie na Pomorze Zachodnie, ale przede wszystkim chcemy rozmawiać o przyszłości, o jak ma wyglądać polityka rolna po 2027, bo to już za chwilę, jak ma wyglądać nasza prezydencja i walka o politykę rolną, to co naprawdę będzie za chwilę decydowało. Nie, co jest dzisiaj, bo dzisiaj to oczywiście są agencje inne, jak gdyby struktury rządu, które rozwiązują, ale ministerstwo musi myśleć o przyszłości.
Zmieńmy temat. Związki partnerskie, projekty ustaw... W tej chwili na wokandzie rozmowy, debaty, ale też konsultacje społeczne. Na ten temat też jest podział w koalicji. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia mój gość z zeszłego tygodnia, czyli marszałek Sejmu Szymon Hołownia właśnie na temat związków partnerskich i to w kontekście Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Usiądźmy z tym PSL-im, pogadajmy, o co im tak naprawdę chodzi z tym ich statusem osoby bliskiej. Jak spróbować połączyć to z tym, co przygotowała minister Kotula? I mówię to ja, człowiek, który z PSL-em ma coraz często mniej punktów wspólnych, bo oni bardzo ostro kręcą w prawo, a ja jestem w centrum.
To może zacznę od ostatniej setki. Mocno kręcicie w prawo?
Nie, no myślę, że pan marszałek troszeczkę się tutaj może zapędził w tej ocenie. Nadal jesteśmy, my też jesteśmy w centrum. Natomiast w tych sprawach mamy dość swoje po prostu zdanie. I to zdanie od wielu tygodni prezentujemy. Chociaż ja akurat tutaj osobiście uważam, że najważniejszym tematem, który jest przed nami, to wygrać wybory prezydenckie na wiosnę przyszłego roku. I dzisiaj powinniśmy, wiedząc o tym, że na krakowskim przedmieściu przez kilka następnych miesięcy będzie nadal urzędował Andrzej Duda, nie podpisze nam żadnej ustawy. To po co się łomotać, po co się kłócić i tak skutecznie tego nie zrealizujemy.
Niepotrzebna wrzutka?
Niepotrzebna, bo my rozgrzewamy te emocje. Ja rozumiem, że to prawo do wyboru jest bardzo potrzebne, ale dzisiaj patrzmy na te okoliczności, czy one są realne. Realnym jest wygranie prezydentury. Jeżeli wygra człowiek ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, od następnego dnia będzie robił wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do rządów. Musimy sobie z tego zdawać sprawę.
A jak pan zagłosuje w sprawie związków partnerskich?
Ja nie mam tutaj z tym problemu, bo uważam, że te wszystkie elementy, o których my mówiliśmy bardzo mocno, w tym projekcie pani minister są uwzględnione. Zresztą to mówiła niejednokrotnie. Natomiast obawiam się teraz tych konsultacji i tego, co jeszcze może z tego zostać. Dlatego na ten moment zagłosuję za, natomiast mam nadzieję, że nie będzie wrzutek, które spowodują, że będę musiał się zastanowić.
Że ten projekt będzie inny
niż ten,
dzisiaj,
który trafił.
To jeszcze jedna wrzutka chyba nam się szykuje, chociaż marszałek Hołownia mówił, że to żadna wrzutka, ponieważ temat jest mocno przegadany. W listopadzie wraca na Sejm dekryminalizacja aborcji. Czy jednak wrzutka?
Znaczy, znowu jak gdyby wrócę do tego najważniejszej myśli. Dla mnie dzisiaj wszystkie partie, które jesteśmy w tym układzie rządzącym, powinniśmy się skupić na tym zasadniczym celu. co zrobić, żeby te wybory wygrać. W sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz w Tarnowie zaproponował jednego kandydata. Bo tak naprawdę, jeżeli wszyscy dzisiaj wystawimy tych kandydatów...
Ale też zaproponował bez konsultacji z Donaldem Tuskiem chociażby. Więc takie sobie wrzutki robicie nawzajem trochę.
To nie, to była nasza deklaracja, że my jesteśmy w stanie się zgodzić na jednego kandydata, ponieważ widzimy jedno zagrożenie podstawowe. W momencie, kiedy dojdzie do drugiej tury, bo prawdopodobnie dojdzie do drugiej tury, zostanie wyłoniony któryś z kandydatów, który wejdzie do tej drugiej tury. Emocji może być bardzo dużo do tego czasu. I teraz tak, jak przekonać nasz elektorat, że nagle te wszystkie emocje schowamy i mamy głosować, bo został tylko jeden. Wydaje mi się, że uniknęlibyśmy tego wszystkiego, idąc od razu na jednego kandydata, a poza tym możemy bardzo mocno skanalizować tą naszą aktywność wyborczą wszystkich partii politycznych pod kątem tego jednego kandydata, patrząc na swoje środowiska. Wydaje mi się, że to daje większe prawdopodobieństwo zwycięstwa tego kandydata obozu rządzącego.
I stanąłby pan wtedy za panem Trzaskowskim? Czy to inny kandydat?
Jeżeli taka głowie będzie. Oczywiście, Platforma Obywatelska ma prawo wystawić, jest największą partią i uważam, że tutaj ja nie miałbym z tym problemu. Nie miałbym problemu z tym, żeby poprosić swoich działaczy o to, żeby wieszali banery, czy uczestniczyliby, organizowaliby spotkania, bo tak jak powiedziałem, cel numer jeden, wygrać wybory prezydenckie. My musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli tego nam się nie uda, to nie ma co marzyć o następnej kadencji.
A pójdę w takie political fiction. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że mamy drugą turę, ale w tej drugiej turze nie ma przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości?
No to byłoby to idealne. Natomiast patrząc dzisiaj po sondażach, wydaje mi się, że byłoby to już naprawdę bardzo zaskakująca informacja. Natomiast dzisiaj prawica ma duży problem, bo nie tylko nie wystawia 11, nie ogłosi 11, wycofała się z prawyborów. Oni mają dużo obozów. One ze sobą dzisiaj walczą i Jarosław Kaczyński już nie ma takiej mocy jak kiedyś.
A może to jest trochę tak, że czekają na to, jakiego wy wystawicie kandydata, czy będzie to jeden kandydat i jeśli byłby to Donald Tusk, to wystawią na przykład pana Morawieckiego, żeby siły były.
Ja myślę, że nie wystawią nikogo, do którego można przyczepić bardzo dużo rzeczy, bo Morawiecki milioner wszedł, a multimilioner wyszedł z rządu.
Chociaż pan premier Tusk zapowiedział, że nie będzie startował. Ale wiemy, jak bywa w polityce.
Ale ja uważam, że tam jest dzisiaj ta rozgrywka, czy na przykład Czarnek, który jest bardzo mocno tak prawicowo, taki bym powiedział już zawodnik wagi ciężkiej, ale myślę, że jeżeli by się zdecydowali na Czarnka, to by PiS zdecydował się na przegraną w tych wyborach. On potrzebuje kogoś typu Andrzeja Dudy, ale być może o wiele bardziej akceptowalnego, już trochę rozpoznawalnego. I ja myślę, że oni chyba w tą stronę pójdą.
Zbigniew Bogucki? To jeszcze jest realne nazwisko?
Ja myślę, że jest, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, jak to mówił trener Górski.
Tylko pytanie, czy jest na tyle rozpoznawalne, jak pan mówił?
Ja obserwowałem po tym, jak został już posłem, mocno się zradykalizował na te wystąpienia w różnych miejscach, a jego aktywność i w parlamencie, i poza parlamentem, to nie jest przypadkowe, panie redaktorze.
Rozumiem. Czyli to jest taka prekampania, pańskim zdaniem?
Ja uważam, że jest to uczestnictwo w biegu do celu.
Rozumiem. W zeszłym tygodniu w Radiu Szczecin mieliśmy debatę na temat Międzyodrza. Rozmawialiśmy o tym, czy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry powinien powstać, czy nie. Zapytam teraz pana o zdanie.
Dla mnie to jest niepoważny pomysł. Ja przypominam, że Międzyodrze powstało jako sztuczny twór mający zabezpieczyć Szczecin przeciwpowodziowo, retencyjnie. Przez wiele, wiele lat funkcjonowało, później skończyły się pieniądze, zaczęło to zarastać. Dzisiaj co trzeba, to trzeba zrewitalizować, przywrócić funkcję turystyczną, przywrócić częściowo funkcję retencyjną, bo tam nie jest ogromny zbiornik, patrząc na wielkość, ilość wody. Natomiast nie wolno samorządom przeszkadzać, nie wolno wielu instytucjom, które mają inwestycje na tym, choćby spółdzielni rybackiej Regalica, która tam funkcjonuje, żegludze, która również funkcjonuje. park krajobrazowy ma bardzo, jest wystarczającą formą, która tam funkcjonuje. Popatrzmy na park narodowy po stronie niemieckiej, a na przyrodę po stronie polskiej. Wydaje mi się, że jak gdyby odwrócenie mamy całkowicie, bo mamy tą przyrodę bardzo u nas zadbaną i piękną, wyeksponowaną, a po niemieckiej to praktycznie jest wszystko jak gdyby, co są pola, to są kanały. Ja się tutaj będę wielokrotnie nie zgadzał z ministrem Dorżałą, bo chcą to zrobić na sztukę.
I z wojewodą zachodniopomorskim.
Bo chcą to zrobić na sztukę, żeby był kolejny park narodowy. A gdzie Otulina? Gdzie ją zrobimy? Po środku Odry?
Ma być bardzo mała, bardzo wąska, no to tak, dobrze, żeby żeglowności na Odrze
ale
nie...
To wchodzimy już praktycznie w Gryfino, miasto. Mm. I naprawdę szukajmy tych parków narodowych w tych terenach, gdzie naprawdę coś jest naturalnego, którą wyjątkowa przyroda, którą trzeba tam chronić, a to mamy 1903-1904 całkowicie sztuczny twór, który powstał, a dzisiaj z tego chcemy zrobić park narodowy. Nie zgadzam się w wielu obszarach z ministrem Dorożałą, tak samo jak jeżeli chodzi o wilki, jak samo jeśli chodzi o populację żubrów, no ale to jest spór. Ja bardzo szukam równowagi, a nie, że wilki będą podchodzić nam pod domy, a my nie będziemy w ogóle na to reagować.
Ale pan wojewoda również mówił o tym, że potrzebny jest Park Narodowy Doliny Dolnej Odry po to, żeby był właśnie jeden zarządzający, żeby ta odpowiedzialność się nie rozmywała, żeby można było lepiej zarządzać tym terenem.
Ale co jest złego w zarządzaniu między Odrzem, jeżeli jest park krajobrazowy? Jeżeli tam nie dochodzi do żadnej dewastacji w sensie takim, że jest coś zagrożonego. Jeżeli były pieniądze z Banku Światowego, a minister Gróbarczyk zabrał je, dzisiaj bylibyśmy już dawno po rewitalizacji. Mielibyśmy połączony kładkę taką z Garsem. Mielibyśmy wał przeciwpowodziowy wkoło ścieżkę turystyczną i śluzy, które częściowo byłyby odbudowane. Byśmy byli temat już mieli kilka lat temu załatwione. To nie jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że samorządowcy i przedsiębiorcy to wiedzą, a przede wszystkim Park Narodowy, to te są koszty, a dzisiaj tych kosztów w Parku Krajobrazowym po prostu nie mamy.
Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa.
Dziękuję bardzo.